W rodzinnych historiach dzisiaj chciałabym porozmawiać z tobą o twojej rodzinie, ale przede wszystkim o twoim tacie, bo 18 lipca obchodziłby 101. rocznicę urodzin, tak?
Tak jest, 101 lat by miał. Mało realne, ale...
Ale zdarza się.
Ale zdarza się.
Zdarza się. Mnie to zawsze frapowało, bo od zawsze wiedziałam, że jesteś córką Ludwika Benoita i tak sobie myślałam, jak ta Ania ma fajnie, jest córką takiego znanego aktora. Czy to jakoś ci w życiu pomagało, czy nie wiem, może w którymś momencie przeszkadzało, czy na przykład nigdy nie chciałaś być aktorką?
Nie, ja nie chciałam nigdy być aktorką. Brałam udział w jakichś konkursach recytatorskich, ale nie, zupełnie o tym nie myślałam. Czy mi to pomagało? Nie, wręcz przeciwnie. Ja na początku się bardzo wstydziłam, jak byłam mała. Znaczy, po pierwsze dlatego, że wszyscy myśleli, że jestem wnuczką, tak? Bo ja się urodziłam, mojemu taciak miał 50 lat, więc mówili, och, jaka śliczna wnuczka. I ja odpowiadałam, córka. I z racji tego, że jak byłam dzieckiem, tata był dość popularny, więc ludzie zwracali uwagę, a ja tego bardzo nie lubiłam. Mm-hmm. Więc ja byłam bardzo wstydliwym dzieckiem, gdzieś się tam chowającym. Nawet tak, że jak pojechałam na kolonię, to... Powiedziałam dzieciom zupełnie inne imię i nazwisko. I przez całe kolonie byłam Kasią. I dopiero na koniec, jak pani wiedziała, ale pani sobie pewnie myślała, że tak sobie dzieci wymyślają.
Tak jest.
Ale na koniec, jak przyszło do podania adresów, to wtedy się okazało, że już że nie jestem Kasią. To tak mniej więcej wyglądało. Później w dorosłym życiu też mi to, nie wiem, tak, z takiego praktycznego punktu widzenia nie pomagało w jakiś tam specjalny sposób. Na pewno miałam bardzo fajne, ciekawe dzieciństwo i młodość, czy ten czas, z który udało mi się spędzić z tatą, dopóki nie odszedł, no to na pewno było super.
Ale powiedz, ty nigdy nie chciałaś być aktorką, a tata na przykład nie próbował cię jakoś tam ukierunkować, że może tutaj mogłabyś...
Nie, tata mnie... Tata miał taką zasadę, że nigdy mnie do niczego nie namawiał. Czyli mnie się strasznie zmieniało w dzieciństwie, na przykład sporty przeróżne, przez jazdy figurował na łyżwach, która mi się nudziła, na przykład po kilku latach, jakąś gimnastykę artystyczną i zmieniałam to. Mhm. Moi rodzice w ogóle nigdy nie naciskali. Jak zmieniałam, to zmieniałam. Jak mama mnie gdzieś miała zawozić, to mnie zawoziła w kolejne miejsce. Cieszyli się z tego, co robię i że jestem zadowolona. Być może, znaczy tata zauważył to na pewno, że bardzo lubię rysować, malować, więc tylko tyle, że podrzucał mi, przywoził w czasach, kiedy kredek dobrych i farb u nas nie było, z jakichś tam wyjazdów teatralnych zagranicznych. W prezencie zawsze sobie dostawałam jakieś fajne pastele albo fajne farby. I być może tylko w ten sposób gdzieś mnie tam nakierunkował do tego, do jakiego liceum później poszłam i na jakie studia. Ale nie namawiał mnie nigdy do niczego.
Był ojcem takim obecnym w twoim życiu?
Bardzo, bardzo. Ja zawsze mówię, że w dzieciństwie mój tata był towarzyszem zabaw dziecięcych moich. Później był takim przyjacielem, mogę powiedzieć, jak byłam troszkę starsza, a później nauczycielem, takim nauczycielem życia, bo w dzieciństwie pomimo tego, że pracował dużo, to zawsze miał czas dla mnie. Bawił się ze mną w niesamowite rzeczy, w jakieś teatry cieni, budował dla mnie domki dla lalek. Na wakacjach latem pływaliśmy we dwójkę kajakiem, graliśmy badmintona. Bardzo, bardzo dużo rzeczy ze mną robił. Tak? Jeżeli byśmy w takim miejscu, gdzie nie miałam dziecięcego towarzystwa, a często w takie miejsca dość odludne jeździliśmy, bo tak lubiliśmy spędzać czas. Miał dla mnie, wbrew pozorom, bardzo dużo czasu, chociaż był zapracowany.
Słyszałam o tym, że pisał też do ciebie piękne listy, tak?
No, tata mi opowiadał bajki. Jak wieczorem mogłam sobie zawsze wybrać bajkę i to były bajki w odcinkach. O zielonych smokach, o wiewiórce złotolince. Były bajki o paluszkach pana artysty, które prowadziły między sobą dialog. Różne takie wymyślone przez niego. I ja sobie wybierałam, którą bajkę chcę i opowiadał mi kolejny odcinek tej bajki. A jak wyjeżdżałam na wakacje z mamą, a tata musiał zostać, bo był jakieś tu podsynchrony do nagrania, to wtedy pisał w listach bajkę. Czyli kolejny odcinek bajki.
To były takie listy z bajkami. A to prawda, że jak się urodziłaś, to napisał też listy do ciebie?
Napisał do mnie... Czy list, tego nie wiem, być może coś takiego było. Natomiast ja całkiem niedawno znalazłam kartkę pocztową, która była wysłana pewnie z jakiegoś wyjazdu teatralnego. 10 dni po tym, jak się urodziłam. Ona była w różnych szpargałach, bo ich jest bardzo dużo. Ja nie potrafiłam na przykład scenariuszy taty wyrzucić, bo były tam jego adnotacje na brzegu, więc mam różne pudła z pamiątkami, ponieważ ostatnio się przeprowadzałam kilka razy, więc to wszystko wędrowało. I znowu czegoś szukałam, jakichś zdjęć i znalazłam tą kartkę pocztową. I to była pierwsza kartka napisana do mnie, jak miałam 10 dni. I na końcu było pytanie, ciekaw jestem, kiedy ją przeczytasz. Przeczytałam ją w tym roku.
To chodziło pewnie o kartkę, nie o list. Właśnie, Aniu, bo już o tym wspomniałaś, bo chciałam zapytać, skoro to rodzinne historie, to właśnie jaką byliście rodziną? Wspomniałaś o tym, że spędzaliście wspólnie czas, wakacje, tak? Był ojciec, mama i...
Nas było bardzo mało, dlatego że tata mojego taty zginął w roku 20, tak naprawdę zanim mój tata się urodził. Mamy mojego taty nigdy nie poznałam, babci, bo ona już nie żyła, jak ja się urodziłam, ani siostry mojego taty. I z kolei ze strony mojej mamy bardzo podobna historia, więc ja nie miałam dziadków. Jedyna babcia przez chwilę w moim życiu umarła, jak miałam 3 latka, więc tak naprawdę nie mieliśmy tej dalszej rodziny. Byliśmy taką trójką i zawsze się przyjaźniliśmy z kimś. Ja mieszkałam w takiej fajnej kamienicy, gdzie nie było dużo lokatorów i wszyscy się przyjaźnili, więc wszystkie starsze panie to były moje ciocie, babcie na przykład. I taką fajną wspólnotę tworzyliśmy. My spędzaliśmy ze sobą dużo czasu, wtedy, kiedy tata mógł, to z nami jeździł, a jak nie mógł, to nas wysyłał same i do nas dojeżdżał, na przykład co jakiś czas do Kuźnicy, ale to wiesz. W jakieś inne miejsca też, jak byłam malutka, to rodzice jeździli ze mną do Zakopanego, dokładnie do Kościeliska, Kościelisko Roztoka. Ja się tam nauczyłam chodzić na przykład. Pierwszy raz ze mną pojechali, jak miałam 3 miesiące, jeszcze wtedy nie było nosidełek i później mi opowiadali, że w takiej torbie podróżnej normalnej, tylko że ekspres był odpięty i ja tam byłam wniesiona. A my jeździliśmy też właśnie do tego Kościeliska o różnych porach roku. Tam nie było kanalizacji. Wtedy moja mama prała pieluchy w potoku. A pierwsze kroki na takiej łące krokusów postawiłam. To mi rodzice opowiadali.
Chciałabym wrócić na chwilkę i zatrzymać się przy tej Kuźnicy. To było takie ulubione miejsce twojego taty?
Tak, najpierw jeździliśmy, tak jak mówiłam, w góry, ale ponieważ mój tata był zawałowcem, miał kilka zawałów na koncie, lekarz zabronił jeździć w góry, powiedział, że zdrowsze jest zdecydowanie dla niego morze. No i zaczęliśmy jeździć właśnie do Kuźnicy pierwszy raz, tak zupełnie chyba przypadkowo. No i zakochaliśmy się w tym miejscu, ponieważ to była jeszcze wtedy taka wioska rybacka, można spokojnie powiedzieć, bo sieci wszędzie wisiały, tam więcej turystów nie mogło być i nadal nie może być, bo się nie zmieści, na szczęście. Jeździliśmy później już o różnych porach roku, bo ja na przykład na ferie zimowe i na zatoce nauczyłam się jeździć na łyżwach, na takiej zamarzniętej zatoce. Tam byli tacy ludzie serdeczni. No, mała społeczność, jeżeli przyjeżdża się często, tak, to już po jakimś czasie, chociaż Kaszubi są trudni, jeśli chodzi o takie przyjaźnie, ale po jakimś czasie już akceptują cię, stajesz się nie letnikiem, tylko takim trochę swoim. Moja mama się nauczyła ładnie mówić po kaszubsku. Zaprzyjaźniła się też z naszą gospodynią Marysią, a która miała dzieci, 2 córki w moim wieku prawie, więc też było takie fajne towarzystwo do zabawy. A mój tata, jak już był znudzony spacerowaniem po plaży, to wsiadał w autobus i jechał gdzieś dalej do Pucka na grzyby. Bo był grzybiarzem, więc łaził po lesie, zbierał grzyby i później przyjeżdżał do Kuźnicy z całym koszykiem.
No to pięknie. Kuźnica uhonorowała twojego tatę w tamtym roku, tak? Tablicą pamiątkową.
Tak, to było bardzo przyjemne.
Byłaś?
Byłam na tym odsłonięciu. To było jeszcze, to niestety już było w COVID-zie, więc w obostrzeniach dość poważnych w październiku, także no, niewiele można było zdziałać. Natomiast no, to ze sprawą przyjaciół z Łodzi, moich kolegów, oni wymyślili. Inicjatorem był Marcin Szewczyk, mój przyjaciel z dzieciństwa.
Tak, i przyjaciel.
No bo my razem jeździliśmy do Kuźnicy, razem się bawiliśmy tam. I to Marcin wpadł na taki pomysł. Pomógł mu Robert Blesiński i razem to wykombinowali. A na wszystko przychylnym okiem spojrzał pan burmistrz gminy Jastarnia, bo to gmina Jastarnia zawiaduje Kuźnicą, który w ogóle jest takim miłośnikiem kultury, różnych wydarzeń kulturalnych i myślę, że dlatego też się zgodził na taki pomysł. Mam nadzieję, że tych tablic tam będzie więcej. Tablica jest na domu, w którym mieszkaliśmy. Także jeszcze też była spora gimnastyka, żeby odnaleźć osoby, które teraz zawiadują tym domem, bo to już są jakieś następne pokolenia, żeby się zgodziły na tą tablicę. I tam dużo aktorów przyjeżdżało do Kuźnicy, więc jest szansa, że będą kolejne tablice. Mam nadzieję, że Michała Szewczyka będzie też niedaleko. Też. Będą znowu mieli panowie do siebie blisko.
Blisko. W ogóle to temat pewnie na inną rozmowę, ale Kuźnica, Jastarnia, Jurata, to chyba też właśnie taki ulubiony kierunek wypraw aktorów już w latach, no począwszy od końca wojny, ale to z kolei też nawiązanie do takich tradycji przedwojennych. Miałam w tamtym roku w ręku właśnie książkę na ten temat i aż się zdziwiłam, jak dużo osób upodobało sobie na letni wypoczynek, właśnie dużo aktorów, tamte tereny.
Ale tobie też się podoba Kuźnica.
Mnie też się podoba, tak. No właśnie, myślę, że pewnie nie ma takiej osoby, której by się nie podobała. Aniu, chciałam cię zapytać jeszcze, bo wspomniałaś właśnie o tych korzeniach, o tym, że nie znasz właściwie babci ani dziadków, ale szczególnie ze strony taty. Tata w ogóle urodził się na Białorusi, prawda?
To był rok 20. Moja babcia skończyła studia w Genewie, germanistykę i była w Wołkowysku i tam poznała dziadka, który też miał na imię, tak jak mój tata, Ludwik Benoit. Tam się poznali. W momencie, kiedy babcia była w ciąży, dziadek poszedł na wojnę, tak można powiedzieć. I już z niej nie wrócił.
Na tą polsko-bolszewicką, tak? No tak, bo to 20
a babcia rok. Uciekała. Mój tata się urodził po drodze w ogóle. Z Wołkowyska do Warszawy, bo babcia uciekała do Warszawy, do swojej rodziny w Warszawie. I po drodze to nastąpiło. Natomiast no, w niektórych dokumentach miał wpisany Wołkowysk, w innych dokumentach miał wpisaną Warszawę, tak to było.
Mhm. Ale ponieważ to było pomiędzy, to w zasadzie pewnie mógł sobie wybrać.
Nie wiem, na ile mógł decydować.
Nigdy nie szukał jakichś korzeni.
Dziadek był Francuzem, także...
A, w ogóle, tak. I stąd nazwisko.
Tak, dziadek był Francuzem, więc korzenie we Francji są. Mhm. A tam po prostu ich los rzucił przypadkowo i babcie, i dziadka, i w tym Wołkowysku się poznali. Ale tam nie ma naszych korzeni.
Mhm. Rozumiem. A jeśli chodzi o tatę działalność zawodową, to czy było tak, że czasami byłaś zabierana na przykład na jakieś plany filmowe albo za kulisy teatralne?
W Teatrze Nowym spędziłam kawał dzieciństwa. Uwielbiałam tam chodzić. Byłam mała i bawiłam się za kulisami. Tam stało masę różnych elementów scenografii, jakieś wielkie królewskie fotele i inne bardzo fascynujące rzeczy. I ja tam sobie po prostu chodziłam, bawiłam się. Pani garderobiane to były ciocie, pani bufetowa, która miała pyszne ciastka zawsze. Ja się śmieję, że teatr pachnie. Ja mam takie... Po śmierci mojego taty miałam bardzo duży problem, bo nie było mi trudno iść do teatru. Nie chodziło o spektakl zupełnie, tylko chodziło
o
miejsce. Czułam zapach teatru, już się rozklejałam. Pamiętam, jak byłam na komedii w teatrze i siedziałam w trzecim rzędzie i płakałam. Ludzie chyba myśleli, że oszalałam. A ja po prostu tak przeżywałam, że... Przyznam się, że wyszłam w połowie spektaklu, bo nie dawałam rady. Było to dość nieciekawe dla osób, które obok się śmiały. Tutaj kobieta płakała. No.
Czyli wcześniej to było takie oswojone miejsce, właściwie tak, można powiedzieć,
taki drugi dom. Zupełnie. No teraz niedawno całkiem byłam w Teatrze Nowym, bo potrzebowałam jakieś zdjęcia z archiwum. I czułam się tam jak w domu. Pani mi tłumaczyła, gdzie mam iść, a ja wiedziałam przecież, gdzie mam iść.
Powiedziałaś, że jest bardzo dużo tych pamiątek, tak? Trzymasz to wszystko.
No tak, ja mam problemy. Znaczy już kiedyś sobie postanowiłam, że jakieś może książki, które są takie stricte teatralne, których ja nie przeczytam, bo są jakimiś podręcznikami na przykład. Może jakieś scenariusze pewnie będę musiała spakować i przekazać do szkoły filmowej, bo do biblioteki, bo chyba już trochę dosyć chomikowania, ale wszystkich nie oddam.
Nie, nie, nie. Ja myślę, że nie ma nawet takiej potrzeby, bo to jest pewnie jakiś tam kawałek ciebie też, tak? A powiedz mi jeszcze, czy tata też często przynosił te prace do domu, czy na przykład często opowiadał o filmie, o innych aktorach, o tym, co się wydarzyło w teatrze, na planie.
Na pewno widziałam, jak się uczył, tak? Mój tata lubił się uczyć wieczorem i w nocy. Mama z nim się uczyła, czyli mama podrzucała tą drugą rolę. To bardzo często robili. To było fajne patrzeć na nich, jak razem sobie siedzą. Moja mama taką przyjaciółką też, poza tym, że była jego ukochaną, to myślę, że fajna taka przyjaźń ich łączyła. Opowiadał, jasne, opowiadał różne śmieszne historie, jakieś fajne wydarzenia. To tak, ja zawsze byłam bardziej ciekawa, bo teatr był taki normalny dla mnie, natomiast bardziej byłam ciekawa planu filmowego. No nie zawsze była możliwość, ale raz pojechałyśmy z mamą na wakacje, kręcili film Ojciec Królowej, to było nad rzeką Świder kręcony był ten film. Potwornym upale. I ja zawsze mówiłam, tata, ja bym tak bardzo chciała, jakby tam była jakaś rola dziecięca, żeby mnie tam zabrali. A tata mówi, nie, nie, nie. Mówi, bo to nie jest fajne, to jest ciężka praca. I tam właśnie były takie dziewczynki w sukniach z epoki, wyfryzowane. I jak popatrzyłam sobie wtedy, jako mała dziewczynka, ich równolatka, jak muszą sterczeć w upale godzinami, żeby czekać na swoje wejście, to chyba skutecznie mi się odechciało tych przygód filmowych, ale oglądanie od kulis tego, jak kręcą film, szczególnie kostiumowy, fajny, to było bardzo ciekawe.
Aniu, na jednym z portali filmowych przeczytałam, że Ludwik Benua był jednym z najdowcipniejszych ludzi w Łodzi.
Tata żartował, ale miał taki ciężki humor, który niestety mam po nim. I zdarzały mu się takie żarty, które być może kogoś obrażały, ale jak ktoś miał poczucie humoru, to myślę, że rozumiał.
Zajmował się przecież dubbingiem, prawda? I dubbingował też sporo jakichś bajek, czy tworzenie czegokolwiek dla dzieci, taka właśnie twórczość dla dzieci. To było też, co lubił robić?
Tak, mój tata lubił się bawić z dziećmi, lubił dzieci. W moim domu zawsze było bardzo dużo koleżanek i kolegów, bo ja nie miałam rodzeństwa, całe życie marzyłam. To było moje największe marzenie. Ja nie chciałam nic innego jak rodzeństwo, no ale nie miałam. W związku z czym taki mieliśmy dom otwarty, więc dużo dzieciaków przychodziło z okolicy, ze szkoły, z podstawówki, która była bardzo blisko. I do dziś wspominają moje koleżanki i koledzy, jak mój tata wymyślał nam zabawy, na przykład w ogródku naszej kamienicy, chował różne rzeczy w dziupli drzewa gdzieś i my później tego szukaliśmy. Bawił się z nami. Jak miał czas, to się bawił. Więc myślę, że ten dubbing, o którym wspomniałaś w filmach dziecięcych, to była frajda dla niego.
Czy tata czuł się, jak myślisz, jak sądzisz, czuł się spełniony jako aktor?
Myślę, że tak, chociaż zawsze marzył, żeby zagrać króla Lira i go nie zagrał. Znaczy zakładam, że gdzieś tam go gra.
Ale nie poważnie, tak myślał o tym, tak?
Tak, tak, tak. To na pewno była rola, którą chciał zagrać, której nie zagrał. Więc jak czasem sobie o nim myślę, to sobie myślę, że na pewno sobie tam grasz króla Lira swojego wymarzonego.
Czy on się cieszył na przykład z tych porównań z Burwilem czy Fernandelem?
Wiesz co, chyba nic, jakoś się nad nimi głęboko nie zastanawiał, bo nigdy nie kojarzę, żeby ktoś u nas w domu o tym rozmawiał. Także no to tak jest zawsze nas może mniej,
no, ale z kolei taka rola pewnie krytyków, tak, z kolei
tak,
to też...
No, także.
Nie wiem, jesteś w stanie powiedzieć, czy na przykład lubił się oglądać potem, bo wiem, że niektórzy aktorzy niespecjalnie na przykład lubią oglądać swoje filmy.
Jakoś nigdy o tym nie mówił, czy lubi, czy nie. Oglądał filmy, ale z reguły je oglądał na takiej zasadzie, jak to wyszło. Jak to wygląda, jak to wyszło. Nie chodziło to głównie o niego, tylko jak ten film wyszedł cały już później. To tak.
A pytał was o zdanie czasami? Albo ty na przykład coś mówiłaś, że...
Nie, no my uwielbiałyśmy oglądać wszystko z nim. Tak, że byłyśmy z mamą fankami wielkimi, więc... Znaczy... chyba w dzieciństwie, jak byłam młodsza, to dla mnie było takie normalne, że widzę tatę w telewizji, czy widzę tatę na scenie. To jakoś mnie to tak, nie wiem, no nie zmieniało jako mnie, tak? Dla mnie to było takie normalne. Zresztą ja to tak traktowałam, bo dla mnie to było normalne, że mój tata wychodzi do pracy 2 razy dziennie, tak? Rano idzie na próbę, wieczorem idzie na spektakl. I ja nigdy jakoś specjalnie się tym, jakbyśmy teraz powiedzieli, nie nakręcałam, tak? To było dla mnie zupełnie normalne. To była normalna praca. Teraz jest to dla mnie bardzo cenne, że mogę sobie go oglądać, tak, na tych nagraniach, które przetrwały, i uważam, że to jest niesamowicie wyjątkowe. Są też jakieś tam nagrania takie samego dźwięku, a Teatr Nowy zrobił jeszcze przed COVID-em chyba zaczął takie fajne cykle archiwum, gdzie był sam dźwięk, a wizualizacją to w internecie było, były zdjęcia ze spektakli, ale no dźwięk tak jakości różnej, ale ja sobie siedziałam i wsłuchiwałam się i słyszałam swojego tatę.
Pamiętam z czasów swojej młodości, potem jakoś nie miałam czasu właśnie wracać do tych filmów, ale pamiętam, że był to taki czas, że namiętnie oglądałam też polskie filmy. No i właśnie coś takiego było, zresztą chyba wszyscy podkreślają, że twój tata był takim aktorem, no, bardzo charakterystycznym. Do dziś pamiętam przecież właśnie Kasiarza z filmu Ewa chce spać, czy z pana Wołodyjowskiego, tak, i jego rolę, jego głos właśnie taki charakterystyczny.
No, był charakterystyczny, nie da się ukryć. Ja znam tatę już takiego, bo ten wcześniejszy tata, taki właśnie z Ewa chce spać, czyli bardzo pasujący do roli, fizjonomią swoją, to takiego taty, że tak powiem, nie doświadczyłam, bo to jest taki dla mnie dziwny tatak, strasznie chudy w ogóle, jakiś taki. Natomiast mój późniejszy tata to już taki z pana Wołodyjowskiego, kiedy już może był mniej charakterystyczny, no, mniej, nazwijmy to. Tak. Ale Amantów też grywał, jak był młody, w teatrze.
A, no tak, to jest to pewnie całe mnóstwo ról w teatrze, bo chyba jeszcze zanim trafił do Łodzi, to jeszcze grał gdzieś w teatrze, prawda?
Tak, grał i był dyrektorem Teatru Wybrzeże Artystycznym. Grał bardzo dużo, no. Ale do Łodzi trafił, został i ukochał. Później już nie chciał się stąd ruszyć.
No tak, w naszych archiwach jest też sporo jego głosu z rozmaitych słuchowisk właśnie. I coś takiego właśnie jest w tym jego głosie, w graniu, że od razu się rozpoznaje, tak, że to on.
Oj, zanurkowałabym do waszego archiwum, bo przyznaję się, że jak byłam w archiwum fotograficznym, tym ze zdjęciami w Teatrze Nowym, to dobrze, że mnie tam pani zostawiła, bo trochę sobie popłakałam nad albumami. A wiem, że u was są fajne archiwa dźwiękowe.
Także zapraszamy, Aniu. To nie ma żadnego problemu. Czy ty lubiłaś którąś szczególnie z ról taty albo w teatrze, albo w filmie?
Chyba nie. Chyba nie lubiłam, tylko chyba nie miałam takiej ulubionej. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Na pewno coś, do czego wracam, to jest, ale to jest taki spektakl Jesienna Nuda. On był nagrywany jak teatr telewizji w naszym łódzkim oddziale telewizji. I tam, kiedy już są napisy w końcówce spektaklu, mój tata śpiewa swoim pięknym basem. I to nagranie mam. I do niego często wracam, słucham sobie, nie tyle może oglądam ten spektakl, bo to nagranie, które mam, jest bardzo słabej jakości, ale słucham sobie jego, jak śpiewa, ale to wtedy, jak jestem smutna, to mam tendencję do tego, żeby jeszcze bardziej się zdołować. Ale lubię.
Tata jakoś w dalszym ciągu, bo przecież no sporo czasu minęło tak od jego śmierci, jest jakoś obecny w twoim życiu?
Właśnie ja mam tak, że on jest cały czas. Znaczy, nie chciałabym być źle zrozumiana, natomiast no, często wracam, bo do dobrego się wraca, tak? Ja mam z nim związane same dobre skojarzenia. To mój tata był specyficzny, jeśli chodzi o wychowanie, bo on, ja w życiu nie miałam żadnych kar ani zakazów. Natomiast jak coś, ja byłam grzeczną dziewczynką, to też tak było, lubiłam się uczyć i w zasadzie chyba niewiele broiłam.
Nie sprawiałaś kłopotów.
Ale jak już coś zbroiłam, to mój tata się na mnie obrażał. Ja wiem, że to też działa na psychikę, ale to nie tak straszliwie, tylko tak mi dawał do zrozumienia jednak, że go zawiodłam. I to była taka w sumie jedyna kara, bo ja tak sobie dreptałam, wkoło niego dreptałam i już tak kombinowałam, co tu zrobić, żeby on jednak się na mnie nie gniewał, że ja tak zrobiłam. I wtedy no, rozumiałam, że coś może komuś sprawić przykrość. I to były jedyne, ale dzisiaj to wspominam w ogóle z uśmiechem, bo to było takie trochę mało groźne zachowanie, natomiast chyba dało do myślenia. A wszystko było fajne, więc trudno nie wracać do tego, co jest dobre.
A to jeszcze cię zapytam o jedno. Właśnie tak zapomniałam, bo mówiłyśmy o tym życiu rodzinnym, a krążą różne opowieści o życiu towarzyskim aktorów. Czy tata też takowe prowadził, czy rodzice w ogóle tak?
No moją mamę było bardzo trudno wyciągnąć na jakieś tam, znaczy na premierę oczywiście i spektakle chodziła do teatru. Mieli też takie grono przyjaciół, przyjaźnili się z aktorami i ich rodzinami z Nowego, tak, no bo razem grali, więc tam był Marian Stanisławski, jego cudowna żona, oni mieszkają niedaleko nas, to był wujek, który był Mikołajem u mnie zawsze na gwiazdkę do momentu, kiedy rozpoznałam, że Mikołaj ma głos taki jak Marian Stanisławski, więc coś chyba jest nie tak i wtedy już przestał być tym Mikołajem. Spotykali się, tak, przychodzili. To były takie czasy, kiedy się wspólnie telewizję oglądało. Teraz mi się chce z tego śmiać, że na przykład były skoki narciarskie i przychodzili.
Ale teraz też ludzie się umawiają.
No, tak, przychodzili koledzy. Moja mama robiła jakąś ogromną piramidę pierogów. Takie wielkie stosy, pamiętam. Oni oglądali te mecze i przeżywali albo mecze jakieś, albo właśnie jakoś tak mi utkwiły skoki narciarskie. Natomiast no, aktorzy, bo są takie legendy, że aktorzy non-stop siedzieli w spatifie. Nie, aktorzy nie siedzieli non-stop w spatifie, bo ja doskonale pamiętam mojego tatę. Ja zawsze czekałam, aż wróci z teatru. Także mnie tam nikt nie wpychał do łóżka o godzinie 8. No może jak byłam malutka, to tak, ale później już nie. Ja czekam, aż przyjdzie tata, bo tata jeszcze opowiedział jeden kawałek bajki. Oczywiście aktorzy chodzili do spatifu, jak były czyjeś imieniny albo urodziny, albo jak była premiera, tak? Ale myślę, że opowieści są mocno na wyrost, bo tak właśnie z Marcinem Szewczykiem ostatnio rozmawialiśmy, się śmialiśmy, mówimy, jak to jest możliwe, że my pamiętamy naszych ojców z domu, a oni podobno cały czas w spatifie siedzieli. No bywali, tak jak my teraz bywamy w różnych pubach, wtedy był mniejszy wybór, no i były te takie, gdzie określone środowiska się spotykały. Teraz już chyba to bardziej jest wymieszane, a wtedy tak było.
To powiedz mi, Aniu, na koniec tej rozmowy, nie ma w Łodzi takiego miejsca, gdzie byłby upamiętniony Ludwik Benoit?
W zeszłym roku założył się taki komitet z kilku osób, które złożyły wniosek o to, żeby jakąś ulicę nazwać imieniem mojego taty. I to będzie, znaczy ma być, ulica na nowo powstającym osiedlu, w bardzo ładnym miejscu i radni się przychylili do tego pomysłu, natomiast jeszcze to nie zostało zrealizowane. Co prawda tam trochę mieszkańcy byli niezadowoleni, znaczy nie tyle mieszkańcy, co chyba jakaś rada osiedla, bo chcieli nadać nazwy związane z roślinami i tam miała być dzika róża. I ja tak sobie pomyślałam, no przecież to jest bardzo blisko, bo tata grał w takim ładnym filmie familijnym Pierścień i róża. Blisko tej róży. Później już chyba jakoś ta sytuacja się unormowała i nie wiem, jest szansa na to, że ulica będzie, a jeśli chodzi o gwiazdę taty, to też jakaś szansa jest, bo są osoby, które bardzo by chciały. Więc jakiś komitet się następny zawiązuje.
I jest szansa w takim razie na gwiazdę na Piotrkowskiej, tak? Ludwika Benoit.
Byłoby miło.
Byłoby miło, naprawdę. Aniu, bardzo dziękuję ci za rozmowę. Naszym gościem była dzisiaj Ania Benoit-Kołosko, córka Ludwika Benoit.
Dziękuję.